Poranny gość Radia Zachód. Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, a porannym gościem naszej stacji jest dziś człowiek, instytucja, osoba, która o energetyce wie wszystko. Od 27 lat jako dyrektor elektrociepłowni Zielona Góra, a obecnie prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki, pan Marian Babiuch. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Powód jest niebagatelny, bowiem trwają negocjacje polskiego rządu z rządem Czech w sprawie kopalni czy kompleksu energetycznego w Turowie. Wczorajsze negocjacje zakończyły się według Polskiej Agencji Prasowej o 1:00 w nocy. Mają rozpocząć się po raz kolejny znowu. Jakie pan widzi szanse na porozumienie według tego, co wiemy jako opinia publiczna?
No moim zdaniem nie ma innego wyjścia, trzeba się w tej sprawie porozumieć, bowiem nie wyobrażamy sobie, żeby można było zrealizować to stanowisko Sędziny i wyłączyć elektrownię Turów. To elektrowni nie da się tak zdmuchnąć jak świece. Skutek będzie ten sam, czyli ciemność.
Skąd w ogóle takie stanowisko, jak pan sądzi, że trzeba natychmiast wstrzymać wydobycie i to ma być forma zabezpieczenia ewentualnego przyszłego wyroku korzystnego dla strony Czech. Czy to mógł zrobić ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie na temat energetyki?
No mnie trudno się wypowiadać, bo ja nie jestem politykiem. Patrzę praktycznie na ten problem. Istotne jest, że elektrownia Turów odgrywa bardzo duże znaczenie dla województwa lubuskiego, szczególnie południowej części. W województwie lubuskim no jest blok gazowo-parowy, który tą południową część zasila w Zielonej Górze, ale jeżeli chodzi o elektrownie systemowe, to najbliższa to jest elektrownia Turów, która ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa.
Strona polska argumentowała, że zatrzymanie tej kopalni to będą szkody ekologiczne, że to będzie, przepraszam, utrata miejsc pracy przez wiele tysięcy osób, że to wreszcie będzie niedobór mocy w polskim systemie energetycznym, na co sędzia TSUE powiedziała, że przecież, znaczy napisała w uzasadnieniu, że przecież Polska może tą moc kupić w systemie transgranicznym od Niemców na przykład.
No więc handlowo wszystko można załatwić, natomiast fizycznie niekoniecznie, żeby przesyłać na większe odległości duże moce, potrzebna jest rozbudowa sieci najwyższych napięć. Myśmy już kiedyś dawno jako Lubuskie Towarzystwo postulowali o to, aby wybudować trzecie połączenie transgraniczne z Niemcami, bo jest jedno na północy Polski, na zachodniej granicy, drugie na południu, a w środku nie ma nic.
Już dawno, czyli w 2010 roku konkretnie pisaliście Państwo.
W 2010 roku ukazał się taki projekt rozporządzenia Rady Ministrów o strategicznych inwestycjach w sieci najwyższych napięć. I co ciekawe, pominięte zostało w ogóle województwo lubuskie. Myśmy wtedy jako nasze stowarzyszenie pisali do ówczesnego wicepremiera, ministra gospodarki Pawlaka, żeby uwzględnić strategiczne inwestycje sieciowe również w województwie lubuskim. Nawet podaliśmy konkretne przedsięwzięcia i projekty, które widzimy, żeby były zrealizowane dla bezpieczeństwa elektroenergetycznego, szczególnie południowej części lubuskiego.
Czyli mówiąc krótko, jeżeli elektrownia z kompleksu energetycznego Turów przestałaby działać, to w Lubuskiem mamy niedobór prądu, tak?
To znaczy bezpieczeństwo elektroenergetyczne i tak jest słabe. Przykładem...
Mówimy o naszym regionie.
Mówimy o naszym regionie. Przykładem jest blackout, który był w 2017 roku.
Po orkanie Ksawery.
Po orkanie Ksawery, to o ile pamiętam, to był 5 listopad i wtedy kilkaset tysięcy Lubuszan na południu nie miało zasilania. No jest to duża tragedia dla wielu ludzi, wielu rodzin. W związku z tym z jednej strony mamy słabe bez uwagi na konfigurację sieci, a dodatkowo, jeżeli wyłączymy ważne źródło zasilania, no to bezpieczeństwo się tu w Lubuskim znacznie pogorszy i dlatego właśnie jako Lubuskie Towarzystwo postanowiliśmy jakby przestrzec tu rządzących, żeby się jednak dogadać i tutaj wspólnie stanąć w obronie właśnie elektrowni Turów, bo to nie jest tylko kwestia miejsc pracy dla tam regionu Zgorzeleckiego, ale to jest, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo elektroenergetyczne, szczególnie południowej części województwa lubuskiego. Stąd to stanowisko.
Wspomniał pan, że tutaj pewne elementy polityczne też wchodzą w grę. No bardzo ważnym elementem jest ten, że w Czechach zbliżają się wybory i wielu tych, którzy się na polityce znają, w przeciwieństwie do mnie, mówią, że do czasu wyborów w Czechach szans na porozumienie, takie trwałe porozumienie nie ma. Ale skupmy się chwilkę na samej energetyce, na samym wytwarzaniu z węgla brunatnego energii. To nie jest najczystsza ekologicznie forma, przynajmniej zawsze tak mówiono. Węgiel brunatny nie jest tym najbardziej przyjaznym paliwem, ale czy współczesna technologia pozwala jakoś minimalizować skutki środowiskowe węgla brunatnego?
Zanim na to pytanie odpowiem, jednak odniosę się do tego, co pan powiedział o tych wyborach w Czechach. Ja, jak powiedziałem, nie jestem politykiem, jestem praktykiem, ale bardzo mnie od wielu, wielu lat boli to, że polityka tak mocno wtrąca się w taką dziedzinę, w taką działalność, która jest nerwem gospodarki. To tym nerwem powinni się zajmować ludzie, którzy na tym się znają. Tutaj takim przykładem istotnym to jest na przykład Krajowa Dyspozycja Mocy, która tym zarządza i Polacy tu są naprawdę dobrzy. Wielokrotnie już przez lata Krajowa Dyspozycja i tam zasiadający fachowcy udowodnili, że są w stanie w trudnej sytuacji zapobiec wyłączeniom czy nawet lokalnym blackoutom. Nie zawsze się to udaje, ale tak jest. Odnosząc się do kwestii węgla brunatnego, myśmy swego czasu również jako nasze stowarzyszenie wspierali budowę kompleksu Gubin-Brody. Uważamy, że to jest złoże strategiczne. W tej sprawie też my pisali pisma do rządu. Trzeba to złoże zabezpieczyć, bo mogą być takie technologie, które w sposób czysty pozwolą tą energię, która tkwi w ziemi, zagospodarować użytecznie dla społeczności.
Ale siedział na pana miejscu nie tak dawno wójt gminy Brody, pan Kowalczuk, i mówi, że ta elektrownia, która miała powstać, co do której nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie, mówimy na razie o kopalni, że to są same problemy dla gminy. Nie można inwestować na tych terenach, nie wiadomo, jaki jest status, gmina nie może się rozwijać, a odkrywki nie ma.
Bo to złoże jest zapisane w dokumentach rządowych jako takie złoże rezerwowe. W związku z tym no, są pewne obostrzenia, które nie pozwolą na to, żeby je tak zagospodarować na powierzchni, że później już nigdy nie będzie dostępne, podobnie jak to kiedyś utrudniono ze złożem Legnica. Mhm. Ono w tej chwili praktycznie, gdyby nawet przyszła taka potrzeba, będzie trudne do eksploatacji, do odkrycia.
Jak pan patrzy, panie prezesie, na cały nurt, o którym się bardzo głośno teraz mówi, wiele się inwestuje, no miliardy euro, miliardy złotych, zielona energia, panele fotowoltaiczne, energia wiatrowa, nie wiem, energia pływów morskich. Czy jest szansa, że kiedykolwiek te formy energii będą, nie wiem, zrównoważą tą brudną energię generującą dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia?
Ja już parę dziesiąt lat temu, będąc ekspertem parlamentarnego zespołu do spraw energetyki, posłom, senatorom mówiłem, że budujmy wszystko, co jest możliwe, wszystkie rodzaje energii, oby tylko nam nie zabrakło. No dzisiaj się okazuje, że tak się może zdarzyć. No zobaczmy, co się dzieje w Europie. Nie ma jednolitej polityki energetycznej. Na przykład Niemcy nie chcą atomu. Z kolei trudno sobie wyobrazić, żeby...
Niemcy nie chcą atomu nawet w Polsce.
Nawet w Polsce. Trudno sobie wyobrazić, żeby Francuzi pozbyły się elektrowni jądrowych. No jeszcze nie wyobrażają bez elektrowni jądrowych. Z kolei Włochy podstawowo na gazie. No więc no można wprowadzać ograniczenia, cele ograniczenia emisji CO2, ale też trzeba postawić cel, a w jaki sposób zabezpieczymy Europejczyków w dostawę energii elektrycznej w sposób bezpieczny, pewny i jednocześnie jak najtańszy, bo jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że te ceny energii będą tak wysokie, to my nie wytrzymamy światowej konkurencji.
Na koniec jeszcze porozmawiajmy krótko o pana dziecku energetycznym, czyli bloku parowo-gazowym, który za pana kadencji w elektrociepłowni został uruchomiony. Z tego, co pamiętam, miał być zasilany w gaz pochodzący z polskich złóż. Czy tak jest nadal i do kiedy tak będzie na pewno?
No jest nadal zasilany, bowiem podpisaliśmy w 2001 roku, dokładnie pamiętam, 6 kwietnia, datę. Długoterminowy kontrakt na dostawę gazu ze złóż krajowych, to jest złoże Kościan, i ten kontrakt wygasa w 2024 roku. Tu jest stabilna cena, przewidywalna.
To teraz jest nie bez znaczenia wobec szoku cenowego, jeśli chodzi o gaz na zachodzie Europy.
Dokładnie tak. W związku z tym ekonomia, jeżeli chodzi o EC Zielona Góra, jest bardzo w tej chwili korzystna, bowiem ceny energii elektrycznej rosną, natomiast koszty są jakby na stałym poziomie.
Wracając do Turowa, jest pan optymistą? Tak, bo oczywiście wszyscy mówią, że trzeba się dogadać, trzeba się porozumieć, ale czy jest pan optymistą tak po ludzku w tej sprawie? Znaczy, dogadamy się?
Myślę, że tak, bo to przecież dla ludzi rozsądnych nie ma innego wyjścia. No, nie da się z dnia na dzień wyłączyć tak dużej elektrowni. Trzeba by się zastanowić, czy za ile lat i po spełnieniu jakich warunków ewentualnie można by to było zrobić. Dzisiaj nie, zdecydowanie nie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że kolejna nie będzie przy świeczkach. Oby tak było. Pan Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energii.
Przy świeczkach to będzie wtedy już bez mikrofonu.
Bez mikrofonu.
Nie będzie zasilania. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.